wyjątkowe i barwne. Nie zawsze znane i popularne. Muzyczne pejzaże.
Tomasz Goska, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie programu Muzyczne Pejzaże, programu dotyczącego się głównie muzyki filmowej, chociaż czasami zdarza się odskocznia od tego gatunku, żeby zaprezentować Państwu coś ciekawego, coś interesującego. Dzisiaj muzyka filmowa jak najbardziej ukierunkowana na jednego twórcę, który może niekoniecznie jest Państwu znany z samego imienia i nazwiska, ale tytuły na pewno Państwo kojarzycie, tytuły filmów, do jakich tworzył ścieżki dźwiękowe, niektóre bardzo znane, popularne, wielkie hity, inne troszeczkę mniej, ale znane przede wszystkim od tej artystycznej strony. Thomas Newman będzie głównym bohaterem dzisiejszej audycji, a audycję tą poprowadzę razem z
Tomkiem Ludwardem, redaktorem filmmusic.pl.
Właśnie, drodzy Państwo, ostatnio zdecydowaliśmy się na taki dwugłos tworzenie audycji Muzyczne Pejzaże z szyldem właśnie filmmusic.pl w tle. Tomek bardzo intensywnie udziela się w kilku ciekawych tematach, które zresztą mieliśmy okazję usłyszeć w poprzednich audycjach. Dzisiaj może częściowo w tym kontekście na temat twórczości Thomasa Newmana. Tomku, kim jest Tomek Newman?
Tomek, kim jest Tomek? Thomas Newman jest synem wielkiego Alfreda Newmana, jednego, może możemy go, Tomek, zaliczyć do
ojców muzyki filmowej.
Śmiało.
O, bogata spuścizna. Powiem szczerze, że z takim nazwiskiem i z takimi przodkami duży ciężar i duży bagaż od razu na wejściu miał.
Tak. Wywodzi się z umuzykalnionej rodziny, silnie powiązanej z Hollywood, w zasadzie z jeszcze z raczkowaniem Hollywood, gdzie i ojciec, i wujek, i kuzyn, i nawet syn Thomasa Newmana ma swoją już teraz jakąś kapelę i się tam udziela.
Ale właśnie, czy można powiedzieć, że Thomas Newman jest bezpośrednim, tak jakby spadkobiercą tego, co tworzył Alfred Newman, czy pod względem metodologii pracy, stylistyki, tego, w jaki sposób komponuje tę muzykę, czy można powiedzieć, że to jest tak jakby przedłużenie tego rodu, czy może troszeczkę Thomas Newman w inne rejony stara się uciekać.
No na pewno wydaje mi się, że Thomas Newman z dzisiejszego punktu widzenia, z dzisiejszej perspektywy jest kompozytorem kompletnym, który wykształcił swój niepodrabialny styl. Mówiąc niepodrabialny styl, mamy na myśli tematy z filmów, które przeniknęły bardzo, ale to bardzo znacząco do wyobraźni i świadomości widzów i słuchaczy. Co jest wynikiem kariery Thomasa Newmana, która no już dzisiaj można mówić, że jest dosyć długa, bo już ponad, wydaje mi się, 30 lat możemy mówić, że już 30 lat...
Tak, to początki lat 80.
Tak.
To jest ten okres takiego kształtowania się jego...
Był pierwszy kształtowania się jego języka, który był o tyle ciekawy, że pozwalał mu naprawdę na, można powiedzieć, artystyczną dowolność i taki artystyczny miszmasz, bo te pierwsze ścieżki były pisane do filmów, takich dosyć zwariowanych, to były lekkie komedyjki, niezobowiązujące amerykańskie filmy niszowej produkcji, bo z jednej strony mieliśmy Reckless, mieliśmy Desperately Seeking Susan Madonny, po którym jakby zaczęło się, gdzieś to nazwisko Thomasa Newmana zaczęło być bardziej rozpoznawalne. No i tym pojawiały się jakby kolejne projekty, takie jak Welcome Home, Roxy Carmichael, czy The Lost Boys. Trzeba w tym kontekście wspomnieć o tych dwóch zespołach, których Thomas Newman grał jeszcze zanim komponował, to było to The Innocents i Tokyo 77, Tokyo 77. Z The Innocents jest nawet taki filmik na YouTubie, gdzie Thomas Newman stoi tam razem z zespołem i opowiadają krótki wywiad, on jest jeszcze bardzo taki młodziutki, jakby jedno wspomnienie z tamtego okresu. Cały przekrój lat 90., bo ta dekada była dla Thomasa Newmana kluczowa, gdzie był kojarzony z tymi dramatami wielkiej skali dramatami, bo był to Joe Black, czy The Horse Whisperer Roberta Redforda, no czy w końcu Skazani na Shawshank, który jest jakby zaliczany do jego
bardzo ważnych kart.
Bardzo ważnych kart w karierze i takich ścieżek, do których chętnie się wraca dzisiaj i które też działają same za siebie.
Właśnie, ale nie wiem, czy zauważyłeś, może jest to jakaś prawidłowość, może to jest kwestia tylko tego, jak ja podchodzę do jego muzyki. Sporo z tych filmów, które on w tym czasie podejmował, to były takie filmy, które zresztą dotykały pewnych problemów, pewnych ludzi, ale osadzone były w realiach właśnie Ameryki, tamtejszej Ameryki, tak. Czy to w okresie historycznym, czy to współczesności. I moim zdaniem część jego stylu, która balansuje właśnie na pograniczu takiej, boję się mówić Amerykany, ale stylistyki country, gdzieś wkrada się w te takie smaczki jakby te językowe, poniekąd właśnie wypływa z takiego dosyć częstego obcowania z tymi filmami, poszukiwania tak. właśnie takiej cząstki Ameryki, cząstki właśnie tamtejszej kultury i implementowania tego wszystkiego właśnie w swój język muzyczny.
Tak, na pewno się zgadzam. Czy jakby pokazanie środowiska więziennego Skazanych na Shawshank, czy próba skonfrontowania się z traumą po Wietnamie w War z Kevinem Costnerem, który zresztą film wpisuje się jakby w język, ja to nazywam w język południa Stanów Zjednoczonych, gdzie Thomas Newman angażuje się w takie projekty pokazujące tą Amerykę wolniejszą, tą Amerykę skupioną na małomiasteczkowości. W swoich kompozycjach, co mu świetnie wychodzi, bo na przykład The Fried Green Tomatoes mieliśmy w latach 90, czy mieliśmy Little Woman w latach 90, one wszystko jakby dokładały do tego stylu, tej Ameryki, może nie Amerykany, tak jak to sugerujesz, bo jednak Amerykana wiąże się z...
Tak. Chodzi generalnie o pewne podejście do muzyki, że wejście w jakieś środowisko i szukanie właśnie w tym zbiorze kulturowym jakichś elementów, które można wyciągać sobie
do stylu. Tak, to na pewno. Zarówno właśnie takie pokazywanie może nie tej bliskości, ale też tej idylii małych miasteczek w Stanach, bo też przecież Welcome Home Roxy Carmichael jest idealnym przykładem takiego filmu, gdzie wszystko odbywa się w małym miasteczku i te melodie Newmana są takie przyjazne, jakby oscylujące wokół tego konkretnego krajobrazu.
ale i też film tego typu jak American Beauty. On też stylistycznie mniej więcej podobnie oscyluje wokół tego wszystkiego, co było domeną twórczości Thomasa Newmana z lat 90.
Tak, to jest takie pokazywanie małych, z pozoru nieistotnych spraw w jakiejś o wiele większej skali. American Beauty jest tego najlepszym przykładem. I American Beauty jest do dzisiaj uważany za jakby takim stemplem pod stylem Thomasa Newmana, bo jest ten minimalizm, jest pianino, jest te takie troszeczkę dziwaczne, nierównomierne melodie, jest tych melodii może czasami zbyt mało, one się powtarzają, ale tworzy jeden byt, który ciężko rozpatrywać osobno.
No dobrze, czy można więc powiedzieć, że Thomas Newman w szerokim ujęciu jego kariery, jego twórczości jest taką antytezą podejścia do muzyki filmowej, jaką prezentuje chociażby na przykład Hans Zimmer, czy to w doborze projektów, ale i też w formie wykonania tej muzyki?
Aby w ogóle pociągnął to jeszcze dalej i powiedział w formie takiej osobowości w muzyce filmowej, to jest dobry przykład, bo można postawić tych dwóch kompozytorów na dwóch biegunach. Podczas gdy Hans Zimmer rusza w trasę z koncertami, jest wszędzie, ma swoją świtę, działa...
Dużo mówi o swojej muzyce, więcej mówi niż komponuje.
Dużo mówi o swojej muzyce, przytacza mnóstwo historii, mnóstwo... Jest go wszędzie, jest chodzącą marką. Tak, Thomas Newman jest ciągle takim kompozytorem trochę właśnie w starym stylu, ciut niedostępnym, komponującym niewiele, nie tak dużo, jak koledzy w branży, stroniącym raczej od mediów i wywiadów, ale też jakby od elektroniki, czy może nie elektroniki,
agresywnego
wykorzystywania komputerów i ciągle lubi pisać na kartce, ciągle pomysły sobie spisuje, jakby otwarcie przyznaje, że nie wyobraża sobie, jak jego muzyka mogłaby brzmieć podczas takich live koncertów, czy jakichś symultanicznych wykonań filmów, jakby wręcz troszeczkę się chyba też boi, co można by z tym zrobić. Nie odwiedza festiwali, na pewno chętnie chcielibyśmy go zobaczyć.
No nie jest tak aktywny
w Krakowie.
Większość kompozytorów tak. Tego formatu. Ale właśnie powiedzieliśmy tutaj sobie, raczej stroni od takiej medialnej wrzawy, mimo tego dał się namówić na ścieżkę dźwiękową, dwie właściwie ścieżki dźwiękowe do filmów o agencie 007. To od razu stawiło go na świeczniku. Z całą paletą oczekiwań, ewentualnych rozczarowań, takowe też były. Przyznam, że byłem jednym z tych, którzy się troszeczkę zawiedli na niektórych elementach tych ścieżek dźwiękowych. Ale właśnie, siłą rzeczy pchnął siebie w centrum właśnie takiej medialnej wrzawy. Jak z tym sobie właściwie poradził Thomas Newman? Czy wiesz może cokolwiek na temat tego, co go pchnęło do tych projektów? Jak on w ogóle się na to zapatruje?
Wydaje mi się, że dużą rolę tutaj odegrał reżyser, który też dostał ten projekt w swoje ręce, czyli Sam Mendes, jakby ktoś, kto polegał już na Thomasie Newmanie w przeszłości. I ta stylistyka, która jest, no, była kompletną nowością dla Thomasa Newmana, nie ukrywajmy. Razem w parze z samym Mendesem nie wyglądała już tak strasznie i była do udźwignięcia, o czym przekonaliśmy się słuchając tej muzyki. To są dobre ścieżki. Podobna sytuacja z Thomasem Newmanem była, kiedy zabierał się za animację do Gdzie jest Nemo. Wtedy też pocieszny, radosny film, taka animacja, do której kompozytor nagle z ciężkich dramatów, mroczny, który jakby skupia się tylko na filmach obyczajowych, dostaje wesołą animację, gdzie nikt sobie nie wyobrażał, jaką on może skomponować muzykę, a skomponował świetną ścieżkę.
Thank you.
Właśnie, jeżeli chodzi o kwestię funkcjonalności tych prac, czy mówimy tutaj o Gdzie jest Nemo, czy też o tych Bondach, tutaj nie ma wiele do zarzucenia. Wszystko rozbija się o oczekiwania miłośników tej serii, miłośników muzyki filmowej, którzy po latach osłuchiwania się z Davidem Arnoldem, wcześniej z Johnem Berrym, oczekiwali analogicznego zwrotu akcji, czyli oparcia tej całej struktury na silnie wyeksponowanych raz perkusjonaliach.
I one były też.
Tak,
też
tak,
były.
Tak, były. Ale instrumenty dęte, łatwo wpadająca w ucho tematyka.
To takiej też pewnej tkliwości Bonda.
Tkliwości, wejścia w tą klasykę tematyczną, eksploatowanie jej do granic możliwości. Tego poniekąd oczekiwano, ale tego nie otrzymano. Otrzymano z kolei bardzo odważne eksperymenty z perkusjonaliami, również z elektroniką.
Tak.
To trzeba zaznaczyć, że to dla tego kompozytora w ogóle ten okres tych ostatnich 10 lat to jest kolosalna zmiana, jeżeli chodzi o podejście do muzyki, do instrumentarium. Duża porcja elektroniki angażowana w tworzenie ścieżek dźwiękowych, Bond, Passager, wiele innych filmów, Jarhead, gdzie...
Tylko, że właśnie Jarhead wpisuje się w bardziej taki jego Newmana, którego...
Eksperymentatorskiego,
który nie zawsze dobrze się słucha, czyli takiej plamy ciężkiej tekstury, która też poprzedni film niedawno przecież o wojnie, Thank You For Your Service, to jest ten Newman taki bardzo psychologiczny, niemalże depresyjny i faktycznie to też jest, jakie niedawne projekty były skoncentrowane wokół takiej ciężkości, a tak jak Bond czy Passengers mają ten rozmach.
Ale tu takie pytanie od razu się nasuwa, czy po takich projektach jak właśnie Skyfall, Spectre, czy też Passenger, czy jest przestrzeń w mainstreamie, we współczesnych blockbusterach dla Thomasa Newmana? Czy to jest kompozytor, który z jednej strony chciałby, z drugiej strony, czy też... filmowcy by go widzieli właśnie w tej roli. Prosty przykład, no jest tworzony kolejna ekranizacja jakiegoś komiksu.
Za chwilę Marianelli będzie komponował do Bumblebee.
Tak, to jest kolejny ciekawy przykład, który może pewne stereotypy burzyć. Zobaczymy, jeżeli ten projekt zostanie sfinalizowany w takiej formie, jeżeli faktycznie Dario skomponuje tę muzykę i ona wybrzmi w filmie, bo różne przypadki są.
Branża się troszeczkę też zmienia i będą się pojawiać wymogi, żeby nawet Thomas Newman przerzucał się do czegoś, czego teoretycznie nie powinien robić, żeby nie uplastyczniał swojego stylu. Nawet zwrotem dla niego był na przykład Bridge of Spies, prawda? Kiedy też znowu Spielberg, to już znajomość, to już bardziej wynikało ze znajomości i z tego, że się dobrze znają.
Ale tego typu projekty się pojawiają. Thank you.
Znaczy, generalnie wydaje mi się, że jeżeli taka franczyza jak James Bond udała się i zarówno jego styl, który udowadniał przy animacjach, udowadniał przy wojnie, udowadniał przy historii, czy teraz udowadniał przy komediach, czy przy kinie akcji, to jakby z takim zmysłem dopasowywania się do obrazu nie ma czegoś, co mogłoby go, może nie pogrążyć, ale co
ograniczyć. Aspektach.
Wyobraźnie.
Z drugiej strony nie jest powiedziane, że kiedyś nie powstanie jakiś film, projekt, który mimo swojego rozmachu, jakiejś epickości, doniosłości w treści i w formie realizacji pokrywałby się też z pewną stylistyką, jaką Thomas Newman prezentuje od wielu lat. Przykładem tego był Pasażer, który może nie był wielkim blockbusterem,
ale
odnajdywał się w pewnej nowości gatunkowej.
Też było zaskoczenie, kiedy ogłoszono jakby to konkretne nazwisko.
Tak.
I była to, nie licząc Wall-E, który jest animacją, to był pierwszy lot w kosmos dla Newmana.
I skończony powodzeniem.
Skończony.
Jednak ta muzyka jest...
Tak, całkowitym
na potrzeby filmu.
Całkowitym powodzeniem, tak, dokładnie.
Dlatego miejmy nadzieję, że takie projekty będą pojawiać się właśnie w kontekście twórczości Thomasa Newmana. My jego karierę będziemy obserwować.
Będziemy czekać na Oscara.
Tak, będziemy czekać na Oscara.
Odwlekanego w nieskończoność.
Wielu kompozytorów oczekuje na tego pierwszego Oscara. Niektórzy dostają już hurtowo praktycznie co roku.
Za życia Alex North tylko czekał tak długo, jak Thomas Newman na swojego Oscara.
Ja myślę, że prędzej czy później, jeżeli nie za konkretną pracę, to za całokształt twórczości.
Oby nie jak Morricone.
Tak.
To poczekamy jeszcze 30 lat.
Nie. Zresztą kwestia przyznania Oscara Ennio Morricone to jest taki zwrot grzecznościowy w kierunku tego kompozytora, który widać było, że już kończy swoją przygodę z filmem, bo jest w takim wieku, w jakim jest, nie? A przyznanie za tą pracę, za tę pracę, to było taki zwrot grzecznościowy. No. Thomas Newman ma wiele powodów do tego, żeby żądać tego Oscara od akademików, ale nie oszukujmy się, musi się przedrzeć jakimś mocnym tytułem, żeby w ogóle myśleć o...
Druga sprawa, nie wiem, czy nie musi się bardziej otworzyć na własny styl i na własną, jakby na własny tryb kariery, który obrał, czyli mało, niekoniecznie często i tylko pod postacią muzyki, a nie pod postacią tego, jakby kim jest i co robi. Czyli nie dopuszcza do siebie.
No cóż, no zobaczymy, w jakim kierunku ta kariera pójdzie. Będzie jeszcze wiele okazji do tego, żeby nad pracami Thomasa Newmana się pochylić.
Tym bardziej, że jest jednym z niewielu kompozytorów, którzy ciągle poszukują. Sam Newman wielokrotnie w swoich ścieżkach używał instrumentów, których później nazwy wyszukiwały się w encyklopediach, albo w ogóle nie można było określić, co to było. Od jakichś przestrojonych mandolin do jakichś dzwoneczków, cykad, jakby warsztat jest ogromny.
I to właśnie odróżnia Thomasa Newmana od wielu innych kompozytorów, którzy wchodzą w projekt i spełniają po prostu kryteria, jakie narzuca producent, bez angażowania w to sfery intelektualnej. No, miejmy nadzieję, że tacy kompozytorzy jednak w tej branży nie będą mniejszością, że będą tworzyć do filmów znaczących jednak.
I że ten ród Newmanów jakby
nie wyginie. Tomek, dzięki wielkie za spędzony tutaj czas, za podzielenie się tymi wszystkimi informacjami, spostrzeżeniami.
Dzięki.
Mam nadzieję, że wkrótce również będzie okazja do tego, żeby się spotkać, do jakiegoś może nawet, nie wiem, podsumowania, czy to roku 2018, czy spojrzenia w przyszłość, porozmawiania na inne tematy, które tyczą się muzyki filmowej, tego, z czym najczęściej mamy do czynienia jako redaktorzy portalu filmmusic.pl. My osobiście również odsyłamy wszystkich na portal filmmusic.pl, gdzie staramy się systematycznie trzymać rękę na pulsie, przedstawiać to, co dzieje się aktualnie w branży, ale również przypominać takie perełki z twórczości m.in. Thomasa Newmana, wielu innych kompozytorów, którzy w pamięci są wiecznie żywi właśnie dla nas. Zapraszamy, tymczasem dziękujemy bardzo za uwagę.
Dziękuję.
I do usłyszenia, mam nadzieję, w kolejnych audycjach Muzyczne Pejzaże.